Czas piłkarskich plotek w dobie koronawirusa. Temat narzuca się niestety sam. Anita Kobylińska, witam Ciebie bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
No dzisiaj widzę, tutaj przygotowaliśmy troszeczkę egzotyki, to znaczy w związku z tym, że Europa z perspektywy rozwoju pandemii na wypłaszczeniu przynajmniej, to na innych kontynentach szaleje niestety COVID-19. No i w związku z tym zaczynamy tam, gdzie tych przypadków zakażeń jest najwięcej, czyli od Stanów Zjednoczonych. Tam MLS już dopinano szczegóły związane z rozpoczęciem rozgrywek. Tymczasem cały czas ku przestrodze notuje się bardzo liczne kolejne zakażenia.
Tak, jeśli chodzi o Stany ogólnie, to tam sytuacja cały czas jest tragiczna, ponieważ tak jak my mamy kilkaset przypadków dziennie, tak tam rekord, jeśli chodzi o światowe wyniki koronawirusa, padł w tym tygodniu 55 tysięcy jednego dnia. To w ogóle ciężko jest sobie wyobrazić, no ale również proporcjonalnie także te przypadki odnotowujemy właśnie w drużynach amerykańskiej MLS, gdzie w środę władze poinformowały nas o kolejnych 4 przypadkach. Może spójrzmy, jak to się rozwijało, ponieważ wiemy, że jeśli chodzi o powrót ligi Major League Soccer, to jeszcze troszkę do tego zostało. Natomiast teraz liga rozgrzewa się turniejem MLS Is Back Tournament. To właśnie będzie miesięczny turniej, który zostanie rozegrany w parku rozrywki Walta Disneya. Tam jest taki kompleks sportowy właśnie w Orlando na Florydzie i tam od 8 lipca do 11 sierpnia przez miesiąc piłkarze MLS, a więc wszystkich 26 drużyn, będą brały udział właśnie w tym turnieju. No i przed, tam takie zasady były, że przed przyjazdem do Orlando drużyny muszą przejść 2 serie testów, no i 3 seria testów jest przeprowadzana zaraz po tym, kiedy drużyny stawiają się w tym kompleksie. No i właśnie przed tym wyjazdem okazało się, że 18 zawodników i 6 pracowników sztabów szkoleniowych zachorowało na koronawirusa. Natomiast później, po przyjeździe do Orlando, kiedy stawiały się tam pierwsze drużyny, potwierdzono 2 nowe przypadki. No i w środę usłyszeliśmy o kolejnych 4. Jak się okazało, że później te wszystkie 6 przypadków zdiagnozowanych już na miejscu w Orlando to byli piłkarze drużyny FC Dallas. Oni oczywiście zostali odizolowani, natomiast w związku z tym, że to będzie taka zamknięta przestrzeń na ten kolejny miesiąc, no to bardzo chcą tam uważać, żeby jednak tego koronawirusa tam po prostu nie było. No ten turniej rozpoczyna się już w środę. Po części jest towarzyski, natomiast nie do końca, dlatego że te, jak zapowiedziała MLS, te mecze fazy grupowej początkowe będą również uwzględnione jako wyniki ligowego sezonu zasadniczego. To wszystko chodzi o to, żeby później, kiedy ten turniej się skończy i kiedy faktycznie wznowione zostaną rozgrywki ligowe, żeby tych meczów do rozegrania zostało jak najmniej. Pamiętamy, że w marcu, kiedy liga została w Stanach Zjednoczonych zawieszona, tam rozegrano zaledwie 2 mecze, ponieważ wiemy, że ta liga trwa od marca do gdzieś jesieni, a więc zamyka się w przedziale tego samego roku. No i zdążono zagrać zaledwie 2 kolejki, podczas gdy koronawirus zaczął szaleć na tyle, że trzeba było tą ligę przerwać. Także no, motywacja jest, żeby grać, chociaż to turniej w większości towarzyski, no ale też jest całkiem zacna pula nagród, $1 000 000 do podziału pomiędzy drużyny, które najlepiej się zaprezentują. No i zwycięzca otrzyma miejsce w rozgrywkach CONCACAF Champions League, a więc no, jest o co grać na pewno.
Ktoś by powiedział 2-4 przypadki, 6 osób zakażonych, gdy obserwowałem wczoraj, jak piłkarze Krakowi niestety obściskiwali się po golach strzelanych na stadionie Energia Gdańsk Lechii. No to rzeczywiście wystarczy jeden człowiek i on nie musi strzelać, wystarczy, że on pójdzie pogratulować temu, który strzelił, i natychmiast to wszystko nam się może przepięknie, czyli obrzydliwie, z perspektywy pandemii rozwijać. Liga Kazachstanu, tam w ogóle kuriozum, bo długie przygotowania, oczywiście te wszystkie obostrzenia, regulaminy na czas pandemii wznawiają rozgrywki i po 2 dniach ponownie je zawieszają.
Tak, do wznowienia doszło w środę po tych długich 3,5 miesiącach przerwy. Natomiast w piątek już padła decyzja, że ta liga zostaje ponownie zawieszona. Wszystko w związku z oczywiście coraz większą liczbą przypadków koronawirusa, nie tylko w Kazachstanie, ale również wśród piłkarzy kazachskich drużyn. Tak naprawdę zdołano rozegrać jedną kolejkę, no ale co podkreślają media, niestety niezbyt wyrównana była ta kolejka, ponieważ niektórzy trenerzy skarżyli się na to, że no musieli wystawić słabsze składy w związku z tym, że koronawirus zagościł w ich drużynach. Ciekawy mecz trzeciego Tobołu Kunsztanaj i 10 w lidze Kaspii Aktau. Ja mam nadzieję, że żaden kibic kazachskiej ligi nas nie słucha, bo pewnie kaleczę troszkę te nazwy. Natomiast w drużynie Tobołu Kunsztanaj Luka Zarandia był piłkarz Arki Gdynia, który na wypożyczeniu w Kazachstanie z Belgii obecnie przebywa. Jego drużyna wygrała 2-0. Dzięki temu właśnie znajduje się na tej trzeciej pozycji w lidze. Natomiast właśnie trener Luki powiedział, że obie drużyny były w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ u nich brakowało około 10 zawodników, u przeciwnika ponownie. No ja nie mogłam się powstrzymać, napisałam od razu do Luki, zapytałam się, jak wygląda ta sytuacja. On potwierdził, że 7 czy 8 piłkarzy faktycznie jest chorych na koronawirusa. Natomiast jako, że sam nie zagrał, to pytanie oczywiste było, a co z tobą? Natomiast jak się okazuje, Luka ma po prostu jakiś niegroźny uraz, dlatego w tym meczu udziału nie wziął, natomiast też powiedział, że bardzo chciałby kontynuować to wypożyczenie w Kazachstanie. Pomimo koronawirusa, pomimo tego wszystkiego, co tam się dzieje, jest dosyć zadowolony z tego wypożyczenia. Chciałby spędzić tam kolejnych 6 miesięcy.
No i tutaj są też perspektywy na przyszłość. Oczywiście nie da się odłożyć ligi na kolejne 3,5 miesiąca. Tutaj znacznie krótszy termin, bo dano ten 2-tygodniowy okres kwarantanny, króciutkie przygotowania i mają grać dalej w Kazachstanie.
Tak, podobno to też właśnie Luka powiedział, że w kuluarach mówi się, że za 3 tygodnie te rozgrywki wrócą ponownie, także no jest to czas taki odpowiedni, żeby jednak te testy ponownie przeprowadzić, no, odizolować kogo trzeba i no, grać, tak jak pan powiedział, słusznie trzeba, bo tego czasu jest do dokończenia rozgrywek coraz mniej.
Tyle o Kazachstanie, tyle o MLS. Za chwilę wybierzemy się do korzeni koronawirusa, czyli do Chin. Tam opóźnienie prawie półroczne, natomiast w związku z tym, że pandemia zaczęła się najwcześniej, bo to było gdzieś tam na początku oficjalnie, na przełomie stycznia i lutego, no to to opóźnienie sprawia, że oni już w tej chwili powinni zaczynać. Jeśli chodzi o dane z Chin, one po pierwsze, tutaj kwestia wiarygodności, a po drugie, one po prostu nie są publikowane. W konsekwencji wydaje się, albo wygląda to na zewnątrz z tych niepublikowanych statystyk, że sytuacja jest naprawdę bardzo dobra. Jak dobra, albo gdzie są jakieś przekłamania, o tym z Anitą Kobylińską pomówimy sobie za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
W Radio Gdańsk z boisk i stadionów ciąg dalszy egzotycznych wypraw. Sprawdzamy, gdzie koronawirus ma się najlepiej, a gdzie piłkarze biorą górę i aktywizują się, wychodzą z tego czasu pandemii. W lidze chińskiej już jest konkretny termin. Ma to wszystko zacząć się jeszcze w lipcu.
Dokładnie 25 lipca, no i faktycznie bardzo długo kibice chińskiego grania musieli czekać na rozpoczęcie rozgrywek, na rozpoczęcie, ponieważ tam w związku z koronawirusem nawet do tego rozpoczęcia ligi w tym roku nie doszło. Tam format jest podobny jak w Stanach Zjednoczonych, a więc zaczyna się to w lutym, późny luty, no i do końca roku te rozgrywki są zakończone. Teraz ten poślizg wyniósł aż 5 miesięcy. Poinformowała o tym nowym terminie w środę Chińska Federacja, więc już wiemy, że niespełna 20 dni pozostało do tego, żeby faktycznie ta liga ruszyła. Są pewne warunki, bo oczywiście ten koronawirus, mimo że zdaje się, że jest jakoś okiełznany, no to nie można tutaj spuścić go z oka. 16 drużyn zostanie podzielonych na dwie grupy i zagrają w odizolowaniu, zagrają w dwóch miastach, tylko w dwóch miastach. Jedna grupa będzie rozgrywała swoje mecze w mieście Dalian, to są północno-wschodnie Chiny, druga na wschodzie w Suzhou. No i piłkarze będą bardzo ograniczeni, ponieważ będą mogli poruszać się tak naprawdę tylko po stadionach, na których będą rozgrywali swoje mecze, boiskach treningowych, no i będą odizolowani w hotelach. No i oczywiście będą przeprowadzane testy na koronawirusa. Chińska Federacja wstępnie planuje takie testy co tydzień.
Ku przestrodze, no i ku przezorności nadzwyczajnej. Jeśli chodzi o Australijczyków, oni zastosowali troszeczkę podobny model. Tam jest wzrost zakażeń, ale oni nie sprowadzają rozgrywek do jednego miasta czy do kilku miejsc, tylko Stanami to wszystko rozpatrzyli, a zatem na obszerniejszej przestrzeni, w różnych miejscach, ale na terenie jednego stanu zostanie dograna liga.
Tak, no w Australii tak naprawdę te informacje o tym, że tam nastąpił wzrost zakażeń, bo czytamy o tym przecież w mediach, to jest troszeczkę taki też dowód na to, że Australia od samego początku dmuchała troszkę na zimne, dlatego że tam te liczby cały czas wyglądają znakomicie, ponieważ od samego początku pandemii zarejestrowano niecałe 8400 przypadków, a więc w porównaniu z innymi krajami też przy rozmiarze Australii, no to jest to całkiem dobry wynik. Tylko 104 osoby zmarły do tej pory. Natomiast Australijczycy bardzo dbają o to, żeby co się da zrobić, to żeby jednak było robione. W związku z tym, że ostatnio wzrosły przede wszystkim te przypadki w okolicach Melbourne w stanie Victoria, no to ten stan został odizolowany. Też w większości kodów pocztowych, bo tam kodami pocztowymi to wszystko jest organizowane, ponownie został zastosowany zakaz wychodzenia z domu do 29 lipca, więc to w mediach jest określane jako ten trzeci stopień lockdownu, a więc wyjście do pracy, do szkoły, do lekarza, ewentualnie zająć się starszą osobą. Można raz na dzień wyjść, żeby poćwiczyć, no i na zakupy. I to jest wszystko. No i w związku z tym, że mamy już datę rozpoczęcia wznowienia rozgrywek A-League, która wróci do gry 16 lipca, miesiąc później, 15 sierpnia, mają się rozpocząć play-offy. Jeśli chodzi o tą rundę zasadniczą, tam są do rozegrania tylko, zostało 6 spotkań, a więc w miesiąc powinni się spokojnie z tym zmieścić. No i tak jak pan wspomniał, wyznaczono jeden ze stanów, to jest stan New South Wales na wschodzie Australii. Tam wyznaczono 5 stadionów, na których te rozgrywki zostaną wznowione. Jeden stadion w sąsiednim Queensland, w mieście Gold Coast. No i problem jest tylko właśnie z tymi drużynami w Melbourne, które stan został zamknięty, a więc oni w tej chwili wyjechać stamtąd nie mogą. Natomiast jako, że w kalendarzu wygląda to tak, że dwie kolejne kolejki, tam jednym z meczów są mecze lokalnych rywali. Tam są 3 drużyny i właśnie 2 z nich będą co kolejkę grały pomiędzy sobą. Także te mecze zapewne rozegrają u siebie. No a później, kiedy to odizolowanie opadnie, no to na pewno również będą musieli się przenieść do New South Wales i tam bezpiecznie, miejmy nadzieję, australijska A-League zostanie dograna do końca.
To centralizowanie rozgrywek to jest taki pomysł ogólnoświatowy. Jak wiadomo, w Orlando, w Disneylandzie mają odbywać się rozgrywki NBA. Słyszałem o tym, że w Anglii w połowie tygodnia był taki moment kryzysu, wzrostu zakażeń, że postanowiono, czy rozważane były przynajmniej koncepcje zamykania pewnych obszarów. Tam akurat stanów nie ma, ale podobno Leicester, miasto piłkarsko dobrze się prezentujące, bo to niedawny mistrz Anglii, który teraz dosyć pewnie zmierza do Ligi Mistrzów. Leicester, 50-tysięczne miasto, miało być podobno także zamknięte. Nie słyszałem, zdaje się, ta decyzja ostatecznie nie zapadła, ale wobec tych nawrotów pandemii rzeczywiście gdzieś tam szuka się jakiegoś miejsca, gdzie łatwiej po scentralizowaniu zachować te wszystkie pandemiczne reguły, które uniemożliwią rozwój zakażeń, no i pewnie tak to będzie wyglądało. Zresztą my to ćwiczymy na przykładzie Ligi Europy i Ligi Mistrzów, choć przed tygodniem rozmawialiśmy, że akurat sytuacja w Portugalii nie jest klarowna. Jaka jest sytuacja w Bułgarii, bo tam mieliśmy finał Krajowego Pucharu i skandal temu towarzyszący. O tym z Anitą Kobylińską pomówimy sobie za chwilę. Za Anitą Kobylińską piłkarskie plotki w dobie koronawirusa. Toczy się to wszystko wokół tego, ile zakażeń, jakich zakażeń, gdzie udało się dograć rozgrywki. Dlatego nie zaczęliśmy od tego, że Robert Lewandowski 51 goli ma na koncie, że został królem strzelców Bundesligi. To wiedzieliśmy już przed tygodniem, 34 gole, ale dołożył jeszcze dwie bramki w pucharze w finałowym meczu zwycięskim Bayernu nad Bayerem Leverkusen 4-2. No i w konsekwencji, ja nie wiem, myślę, że niedługo, gdy ten koronawirus odpuści nam troszeczkę, to będziemy spekulować, plotkować na temat tego, czy nareszcie włodarze światowego futbolu i ten cały biznes piłkarski dostrzeże tak znakomite osiągnięcia polskiego piłkarza i nie wygra Leo Messi, tudzież Cristiano Ronaldo, tylko nareszcie Robert Lewandowski zostanie najlepszym piłkarzem świata, bo zdaje się, że po takim sezonie to, jeśli chodzi o statystyki przynajmniej, niewielu będzie w stanie mu, jak zwykło się mówić na podwórku, podskoczyć. Ale teraz jesteśmy w Bułgarii, kraju piłkarsko, cokolwiek egzotycznym, no i mieliśmy skandal podczas meczu finałowego.
Tak, w środę odbył się ten finał. Lokomotiv wygrał 5-3 z CSKA Sofia po rzutach karnych, no ale oczywiście nie wynik interesuje nas tutaj najbardziej. Ten mecz odbył się w obecności 12 tysięcy kibiców. Rząd wyraził zgodę na to, aby ci kibice zasiedli na trybunach. Jednocześnie, to też ciekawostka, premier nakazał ministrowi zdrowia, aby wziął udział w tym meczu oraz obserwował zachowanie kibiców oraz przestrzeganie tych zasad narzuconych przez rząd, a tych zasad, no, zasady były oczywiste. Zachowanie dystansu, maseczki, to wszystko miało mieć miejsce podczas finału Pucharu Bułgarii, natomiast nie miało. Dystansu nie było wcale, maseczek w tłumie było widać bardzo niewiele, pomimo tego, że stewardzi rozdawali darmowe maseczki podczas meczu, także jeśli ktoś nie miał swojej, to mógł taką maseczkę otrzymać. Tych maseczek nie przestrzegano, natomiast jeśli chodzi o ten finał, to nie tylko to zachowanie w kontekście koronawirusa było skandaliczne, jeśli chodzi o ten mecz. Mecz został przerwany na kilka minut przez race i bomby dymne, no to jest raczej zachowanie kibiców, do których jesteśmy przyzwyczajeni, więc to może tak aż bardzo nie bulwersuje. Bulwersuje natomiast to, w jaki sposób wyśmiane zostało hasło Black Lives Matter podczas tego meczu, ponieważ na trybunach znalazł się transparent White Lives Matter, a więc białe życia zostały niejako postawione jako kontrast do żyć ciemnoskórych. To jest rzecz, którą widzieliśmy już w zeszłym tygodniu, ponieważ podobna sytuacja miała miejsce podczas meczu Manchesteru City z Burnley, kiedy nad stadionem Manchesteru City przeleciał właśnie śmigłowiec z banerem, który właśnie miał to samo hasło White Lives Matter. No nieładnie, ale co możemy zrobić?
No najlepiej, gdyby nie brać przykładu, a tutaj mieliśmy mecz w Poznaniu Lecha z Legią Warszawa i wielki transparent przedstawiający narkotykowego gangstera, nawiązania jakieś tam literackie. No rzeczywiście, tutaj ten taki wątek prowokujący, no i nielicujący tak naprawdę z takim etycznym wymiarem sportowej rywalizacji i sportowego dopingu, także u nas niestety miał miejsce. No to w takim razie może robimy to, co w La Liga. Tam sprawa koronawirusa, decyzje zapadają na szczeblu rządu, Ministerstwa Sportu, no i w kwestii kibiców. Tu zresztą wiedzieliśmy, że najwcześniej, zdaje się, ja rozmawiałem z kolegą z Almerii, z kolegą dziennikarzem, który pracuje przy tym klubie. On tam wyznaczył według kolejnych stopni odmrożeń, a tam od zera do trzeciego stopnia to wszystko się toczyło, to kibice byli przewidywani na trybunach dopiero w styczniu. No i rzeczywiście, oni w Hiszpanii będą musieli poczekać na to, żeby zasiąść na trybunach.
Tak, w styczniu natomiast był też taki moment około miesiąca temu, kiedy prezes La Liga stwierdził, że to było takie bardzo ogólne stwierdzenie, bo oczywiście on powiedział, że kibice wrócą, gdy tylko będzie to bezpieczne. Natomiast w tym samym czasie La Liga przygotowała taki wstępny protokół na ewentualność, w której rząd wyraża zgodę na powrót kibiców na trybuny. Mówiło się o tym, zastanawiano się nad tym, natomiast oczywiście konkretów wówczas żadnych nie było. Kibice mieli nadzieję, że jeszcze do końca sezonu w ograniczonych chociażby bardzo ilościach, ale jednak zasiądą na tych trybunach. No teraz już nie mamy wątpliwości, ponieważ jest to wspólna decyzja Ministerstwa Sportu i La Liga, które wykluczyły tą możliwość udziału kibiców w rozgrywkach w lidze hiszpańskiej aż do końca tego sezonu. Jak to będzie dalej rozegrane, a więc po wznowieniu rozgrywek, tego na razie nie wiemy, natomiast jak powiedziała sekretarz do spraw sportu Irene Lozano, najbezpieczniej będzie dokończyć sezon bez kibiców. Taki też był zresztą warunek oczywiście wznowienia rozgrywek. Futbol to co innego niż teatr, powiedziała Lozano. Wypełnienie stadionu w 1/3 pojemności mogłoby oznaczać obecność 30 tysięcy osób. No oczywiście tutaj to porównanie, dlatego że to życie kulturalne zostało już odmrożone w Hiszpanii, natomiast kibice bulwersują się, skoro możemy iść do teatru, to dlaczego nie możemy iść na stadion? No właśnie dlatego, że te liczby są absolutnie nie do zaakceptowania jeszcze na tym etapie. Jeszcze też w kontekście tego, że cały czas nie wiadomo, czy i jakie jest zagrożenie tą drugą ewentualną falą zakażeń. Także no, trzeba tutaj dmuchać na zimne. Jak powiedział prezes La Liga Javier Tebas, La Liga nie planuje powrotu kibiców w tym sezonie, natomiast tak jak mówimy, w przyszłym sezonie jeszcze to wszystko jest otwarte. Czy to będzie styczeń, czy to będzie od początku wznowienia rozgrywek, tego na razie nie wiemy. Wiemy, że główną obawą prezesa La Liga jest to gromadzenie się kibiców przed stadionem, przed meczem i po meczu, ponieważ oczywiście na meczu można rozsadzić kibiców w jakiejś tam odległości, natomiast nie oszukujmy się, kiedy będą wchodzić na te trybuny oraz z nich wychodzić, no to tego dystansu po prostu nie będzie.
I to wszystko w kraju, gdzie piłka nożna jest religią, ale no, okazuje się, że religia religii nierówna, bo podobno jeśli chodzi o corridę, to akurat odbywa się z udziałem kibiców i sympatyków. Zatem o wyższości corridy nad piłką nożną dzisiaj także cokolwiek. Taka była przynajmniej informacja sprzed kilku tygodni, gdy już zapadały decyzje, że kibice na stadiony piłkarskie nie wejdą, to właśnie pozwolono im uczestniczyć w corridzie. No i kończymy najwyższej rangi sprawą, czyli rozgrywkami finałowymi Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Tutaj wszystko jest jasne, niby jasne, ale nie do końca. Wiemy, gdzie Liga Europy, to wszystko ma zostać dograne w Niemczech z finałem w Kolonii. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, tutaj Portugalia ma być tym miejscem centralnym. No i okazuje się, że jak nie w Niemczech i jak nie w Portugalii, to być może nigdzie, jeżeli okaże się, że pojawi się ta druga fala zachorowań.
I to jest takie dosyć kontrowersyjne stwierdzenie z tego tygodnia, jeśli chodzi o UEFA, ponieważ usłyszeliśmy, że UEFA nie widzi potrzeby dla planu B, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów oraz Ligę Europy. Przede wszystkim jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, pomimo tego wzrostu przypadków w okolicach Lizbony. Tydzień temu o tym rozmawialiśmy, że tam 19 tych obszarów zostało zamrożonych ponownie. Tam od 1 do 14 lipca panuje zakaz wyjścia z domu, a więc cofnęli się Portugalczycy przynajmniej w tym obszarze do początków pandemii. No i w obliczu tych wszystkich właśnie informacji Aleksander Seferin mówi, mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i zorganizowanie turnieju w Portugalii będzie możliwe. W tej chwili nie ma potrzeby posiadania planu B. No, ja bym powiedziała, że posiadanie planu B potrzebne jest prawie zawsze, zwłaszcza jeżeli mówimy o najbardziej lukratywnych rozgrywkach, jeśli chodzi o piłkę nożną w Europie, a również jedną z najważniejszych na całym świecie. No ale prezes UEFA ma tutaj zupełnie inne zdanie. Mówi, codziennie monitorujemy sytuację i dostosujemy się do wszystkiego, jeśli będziemy musieli. No pytanie, jeśli będą musieli się dostosować do zmiany miejsca. Tutaj wydaje mi się, że to na razie nie jest w ogóle brane pod uwagę. Przypomnijmy, że od 12 do 23 sierpnia ten turniej w Lizbonie zostanie rozegrany, od 10 do 12 sierpnia w Kolonii, Duisburgu, Düsseldorfie i Gelsenkirchen ten mini turniej, jeśli chodzi o Ligę Europy. I dla Ligi Europy, tak jak wspomnieliśmy, planu B również brak. A więc czy te rozgrywki dojdą do skutku, czy nie, no to cały czas pozostaje kwestia otwarta.
ale pamiętamy, z jaką determinacją UEFA walczyła o to, żeby nie kończyć sezonu w poszczególnych krajach, na przykład krajach członkowskich, tylko zawiesić rozgrywki i wznowić przy pierwszej sposobności. Teraz to parcie do tego, żeby dograć Ligę Mistrzów i Ligę Europy. No, odpowiedź, dlaczego tak się dzieje i skąd taka determinacja jest prosta, to są olbrzymie pieniądze. Nieobecność kibiców na trybunach to jest jedna sprawa, a druga to są transmisje telewizyjne i z tego tytułu płynące potężne kwoty do kasy UEFA i narodowych federacji. To wszystko. Piłkarskie plotki na czas pandemii koronawirusa z Anitą Kobylińską, a teraz pewnie ty wybiegasz na świeże powietrze, a ja gram. Radio Gdańsk z boiski stadionów do godziny 20. Dziękuję ci bardzo. Miłego spaceru.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.